Jak wyliczył dr Leon Popek w artykule Pamięć o Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, opublikowanym w biuletynie IPN-u w 2017 roku, na samym Wołyniu zamordowano około 60 tysięcy Polaków, a niespełna 3 tysiące tylko z nich miało religijny pochówek. Z około 2,5 tysiąca polskich miejscowości na Wołyniu większość, bo niemal 2 tysiące, przestała istnieć. Dokładna lista ofiar ukraińskich mordów już nigdy nie zostanie ustalona. Brakuje dokumentów, a na bieżąco prawie nikt, z wyjątkiem nielicznych proboszczów, nie sporządzał wykazów pomordowanych. Ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej są obecnie prowadzone w dawnych wsiach Ostrówki oraz Wola Ostrowiecka. Prace rozpoczęły się 13 lipca i potrwają do 7 sierpnia. Uczestniczą w nich eksperci Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej oraz specjaliści. Niedawno w nieistniejącej już wsi Późniki w obwodzie tarnopolskim odnaleziono na terenie cmentarza i uroczyście pochowano we wrześniu 2025 roku szczątki 43 osób. Naukowcom z Polskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie udało się zidentyfikować część szczątków ekshumowanych wiosną 2025 roku. Okazuje się, że to dzięki analizie porównawczej materiału genetycznego pobranego od potomków mieszkańców wsi Późniki i wykorzystaniu m.in. metody genealogii genetycznej udało się zidentyfikować 8 zamordowanych mieszkańców. W studiu profesor Andrzej Osowski, prorektor do spraw technologii medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
To właśnie pod Pana przewodnictwem odnaleziono, można powiedzieć, te 8 osób i zidentyfikowano ich szczątki. No i Panie Profesorze, jak to jest oddać rodzinom ich krewnych?
No jest to wyjątkowe, szczególnie wtedy, kiedy informujemy rodziny o identyfikacji osób, które były absolutnie anonimowe. Jest jednak troszkę inaczej, jak udaje nam się zidentyfikować osoby, które może uznajemy za bohaterów narodowych, o których wszystko wiemy, mamy zdjęcia, pełną dokumentację, a jest zupełnie inaczej, kiedy rodziny dowiadują się po kilkudziesięciu latach, że udało nam się zidentyfikować absolutnie anonimową osobę, której tak naprawdę niewiele wiemy poza tym, jak miała na imię i nazwisko. I to i tak dobrze, że jeżeli w ogóle wiemy. To jest jednak zupełnie inny wymiar. Rodziny są bardzo zaskoczone, że po prostu po tylu latach udaje nam się to zrobić. To jest rzeczywiście przełomowe.
I też myślę, że możemy te nazwiska, bo one już oficjalnie są dostępne, Bronisław i Maria Karpińska, Maria Władysław i Mikołaj Szafrański, Adolf Bronisława Dancewicz oraz Henryk Fedorowicz. To tak widać, że od razu rodziny, widać, że to osoby bardzo z sobą spokrewnione, znaczy małżeństwa albo rodzeństwo, widać, że to rodzeństwo, że to są, oni byli blisko siebie, czyli te rodziny odzyskały kilku krewnych. Mogą teraz zapalić świeczkę, mogą w te konkretne miejsce pojechać i no właśnie tą pamięć uczcić. Czy widać, że oni czekali też na to?
Tak, oczywiście. Tutaj rodziny są bardzo aktywne. Szczególnie rodziny, no, nazywamy je rodzinami wołyńskimi, czyli związane ze zbrodnią wołyńską. One są bardzo aktywne. I ta pamięć o bliskich jest kultywowana. No i też dzięki rodzinom udało się zidentyfikować. Natomiast musimy pamiętać, że to są często relatywnie dalekie osoby, spokrewnione w sensie genetycznym. Bo to są najczęściej stępni po rodzeństwie, stępni po kuzynostwie. W niektórych przypadkach żyje jeszcze rodzeństwo, ale jest to często rodzeństwo przyrodnie, bo w wyniku zbrodni wołyńskiej ginęły całe rodziny, głównie kobiety, dzieci i starsi mężczyźni. Natomiast ojców, głów rodzin nie było, bo albo byli w pracy, albo byli na robotach w Niemczech wywiezieni, albo byli wcieleni do jednej z armii, czy też byli w Armii Krajowej. Więc tragedia Wołynia to jest tragedia tych osób najbardziej bezbronnych, czyli kobiet i dzieci. Więc identyfikacja szczególnie tych osób jest szczególnie ważna, bo pokazuje, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o o technologię i o cywilizację. Dzisiaj państwo polskie jest w stanie identyfikować absolutnie anonimowe osoby i pamięta o tych absolutnie anonimowych osobach. To pokazuje, jak olbrzymią drogę dokonaliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Natomiast te prace identyfikacyjne są oczywiście ekstremalnie trudne. To nie są zwykłe badania, nie są to zwykłe identyfikacje.
W ubiegłym roku był pan w Późnikach, to pan tam brał udział w tych ekshumacjach. No zapytam wprost, czy kiedy dokonuje się tych ekshumacji, ja wiem, że no jednak czas robi swoje, powiedzmy sobie szczerze, czy widać, że to są, przepraszam za takie banalne może pytanie, ale czy to po prostu widać, że to jest zbiorowy grób, że to widać, że po tym, co wy delikatnie odkopujecie, że tam coś się stało naprawdę złego?
No tak, zespół, który tam pracuje, to jest zespół kilkudziesięciu specjalistów z zakresu medycyny sądowej, czyli to są genetycy, antropolodzy, medycy sądowi, archeolodzy, kryminalistycy. Tak więc ten zespół doskonale wie, z czym pracuje, doskonale wie i rozpoznaje, jak doszło do śmierci, w jaki sposób te ciała zostały pochowane i gdzie są to oczywiście szczątki szkieletowe. Więc mamy pełną świadomość, więc praca w takim miejscu jest szczególnie trudna, nawet dla ludzi, którzy na co dzień obcują ze śmiercią i na co dzień badają groby i szczątki osób zamordowanych. Jest to szczególnie trudne. Później cały ten proces pracy laboratoryjnej, gdzie pracujemy już z materiałem pobranym, czyli z próbkami, jednak no, to są na pewno jest to ciężkie dla zespołu. Natomiast jest to zespół, który jest od wielu lat pracuje przy tego typu zadaniach i nie jest on przypadkowy zupełnie. Tak? Są to ludzie, którzy nie są dobrani z przypadku, którzy w wielu takich miejscach pracowali, a mimo to takie miejsca jak Późniki było szczególnie trudne dla nas jako specjalistów.
Czujecie oczywiście pewną misję, ja wiem, że to słowo być może tutaj nie pasuje, ale oddawanie, stąd to moje pierwsze pytanie, oddawanie rodzinie jakby takiego spokoju, bo to chyba też o to chodzi, że oni nagle mówią, no tak, no to wreszcie możemy, to jest niezwykle ważne. Ta sytuacja w Polsce, nie chciałabym za bardzo jej rozwijać, bo sporo niepotrzebnych słów, ja mam takie wrażenie, ostatnio padło, ale czy ona wpływa też na waszą pracę, krótko mówiąc?
Sytuacja w Polsce i sytuacja na Ukrainie. Tak, oczywiście ona ma wpływ na pracę, natomiast tu bym chciał powiedzieć to tak bardzo wyraźnie. Myślę, że wszystkie zespoły, które pracują w tej chwili, czy nasz zespół, Fundacja Wolność i Demokracja i Instytut Pamięci Narodowej, na miejscu nie zetknęliśmy się w żaden sposób z jakimikolwiek problemami związanymi z całą tą sytuacją. Ona ma oczywiście wpływ na pracę, bo po prostu wszyscy się obawiają, zarówno strona polska, jak i strona ukraińska, jakichś działań niepożądanych, jakichś prowokacji, no bo nie oszukujmy się, to wszystko działa na korzyść Rosji, no nie na korzyść Polski, nie na korzyść Ukrainy, tylko na korzyść Rosji, więc ma to wpływ, natomiast prace toczą się nieprzerwanie. Wczoraj bodajże szef ukraińskiego IPN-u zapewniał, że kolejne zezwolenia zostaną wydane i kolejne prace będą mogły się toczyć i takie zapewnienia ze strony ukraińskiej się pojawiają, pomimo oczywiście tej napiętej sytuacji politycznej. Natomiast te prace nigdy nie przebiegały jakby w łatwy sposób, bo one się toczą w kraju, który jest ogarnięty wojną. Więc...
No ja nie ukrywam, znaczy, może się mylę, ale dla mnie pewnym szaleństwem jest teraz w czasie wojny robienie takich badań, ale z drugiej strony czas ucieka. Każdy, powiedziałabym, rok oddalania od tamtej sytuacji, no jednak jest na niekorzyść, krótko mówiąc, badanych i badających, dlatego że, no ja nie wiem, ale tak mi się wydaje, że jednak każdy rok do przodu dłużej, to no ten jednak materiał się, nie chcę powiedzieć, czy psuje, degeneruje, ale to jest na pewno dla badaczy trudniejsze. Wojna, nie wiem, czy jest dobrym miejscem, czasem na takie badania, ale z drugiej strony być może nie byłoby innych dobrych momentów. Nie chcę, żebyśmy o tym wątku powiedzieli, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak to się stało, że jednak macie takie osiągnięcia, bo ta nauka, która w ciągu, na naszych oczach się to zdarzyło, czego pan jest tutaj udziałowcem, to ona, jakby wasze kroki kolejne powodują, że możecie mówić o sukcesach. Wymyśleć, żeby to laboratorium pojechało na miejsce, to z jednej strony pomysł bardzo prosty, ale myślę, że z punktu widzenia logistycznego bardzo trudny.
Ja nawiążę, pani redaktor, jednak do tego czasu. Nigdy nie ma dobrego czasu. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żebyśmy jakiekolwiek prace prowadzili, nawet na łączce, czy żeby to był właściwy czas. Więc wojna nie jest oczywiście
czasem. No, ale na łączce przyjącym. Mieliśmy jednak pokój w Polsce. Nie tak, spadały nam bomby i takiego zagrożenia nie było. Ja mówię tylko o tym.
Tak, zgadza się jak najbardziej. To jest oczywiście olbrzymie ryzyko dla zespołów, które tam jadą. Musi mieć tego pełną świadomość. Natomiast nigdy nie ma dobrego czasu. Ten czas zawsze będzie zły. Szczególnie tak trudne prace, z wielu względów trudne. Natomiast strona ukraińska...
Nikt nie chce mówić o swoich zbrodniach, więc najlepiej to odsunąć w czasie.
Tak, to jest oczywiste, ale strona ukraińska też musi sobie poradzić z tym demonem. Tak jak my sobie musimy radzić z naszymi demonami, tak strona ukraińska też musi sobie poradzić z tym demonem i musi to przepracować. I tu nie ma innego wyjścia. Identyfikacja pochówek i godne pochowanie naszych
i potem
krewnych.
Badania i rozmowy o tym, ale to niech naukowcy,
oczywiście,
specjaliści to jest, robią
to jest,
na ten
to
temat.
To musi być zrobione, ale nie chciałbym, żeby to się było głównym nurtem polityki między naszymi krajami. To musi być zrobione, żebyśmy mogli razem iść do przodu.
No i żeby nie musiały wybuchać takie afery, powiedzmy sobie szczerze, jak teraz ostatnio wybuchło, jeżeli sobie nie wyjaśnimy pewnych rzeczy. Myślę, że po II wojnie światowej było równie trudno, jeżeli nie trudniej, jednak daliśmy sobie z tym radę, jeżeli można tak powiedzieć. Tutaj na pewno też ta sprawa znajdzie swój finał. Bolesny wprawdzie, ale...
Tak, dlatego widzimy, że strona ukraińska pomimo różnych problemów i tak dalej, nadal chcę, żeby te prace się odbywały i miejmy nadzieję, że tak będzie to wyglądało. Wracając do logistyki, do laboratorium. Tak, to jest takie pionierskie podejście. Jesteśmy jedynym zespołem, który tak naprawdę buduje laboratorium na miejscu prac. Mówię pełnoprofilowe laboratorium, bo my na miejscu prac tworzymy pełnoprofilowe laboratorium, gdzie wykonujemy analizy antropologiczne, medyczno-sądowe, dokonujemy skanów 3D, pobieramy materiał do analiz genetycznych. Nikt w Polsce
na taką skalę tego nie robi.
Więc mamy stworzone mobilne laboratorium, które przewozimy. To jest oczywiście logistycznie jest to utrudnione, ale jest to bardzo skuteczne. Te identyfikacje też pokazują, że to podejście jest właściwe. W inny sposób nie będziemy w stanie przeprowadzić wszystkich badań, bo tych szczątków nie przewieziemy do Polski. Musimy wszystkie badania wykonać na miejscu. A te badania są kluczowe, bo to ma znaczenie. Kogo znaleźliśmy, w jaki sposób ci ludzie zginęli aby po tych pracach było mniej pytań, a nie więcej. Żeby nie dochodziło do negacji, nie dochodziło też do nadużyć, więc żeby nie było takiej sytuacji, my jako naukowcy musimy zrobić wszystko, co tylko można na miejscu. Genetykę robimy w laboratoriach, bo
no ale to można, bo już jakby wszystkie dane są wprowadzone, a całą resztę
trzeba
na miejscu.
Robimy sekcje antropologiczne, sekcje, robimy skany 3D, więc tutaj to jest masa pracy i olbrzymi zespół badawczy, który jest tam zaangażowany.
I to po pierwsze musi trwać, a po drugie, no rzeczywiście tych w razie czego zarzutów o tym, że jakieś coś zostało podmienione po drodze, nie ma absolutnie.
Czy zawyżona ilość ofiar, czy zaniżona, zawyżona. No ja generalnie, ja wiem, że takie głosy się pojawiają różne w przestrzeni medialnej, które mówią, no podczas tych prac wiele deepfake'ów się pojawia. Natomiast ja zawsze zapraszam każdego do zapoznania się z pełną dokumentacją. Tam jest wszystko napisane.
Czy rzeczywiście, chciałabym też, żeby to u nas padło i żebyśmy to podkreślili, te 80 lat to jednak jest sporo czasu od momentu wydarzenia po dzisiejszy dzień. I wiem, że genetyka nie może się tak światowa aż taką odległością czasową, takimi sukcesami pochwalić. Czy nie mam wiedzy pełnej?
No my jesteśmy zespołem, który jest pionierem w bardzo wielu tego typu badaniach. Jest kilka zespołów na świecie, które zajmują się tak trudnymi sprawami. To są z reguły zespoły z krajów, które dotknęły takie tragedie jak Polska, które, no nie chcę powiedzieć, że są zmuszone do takich badań, ale poniekąd tak, bo chcemy identyfikować swoich bliskich, a tak wiele lat minęło, bo nie mieliśmy możliwości bardzo często prowadzenia prac. Więc dzisiaj nasz zespół jest jednym z pionierów wielu badań i autorem wielu odkryć, które pomagają dzisiaj w identyfikacjach. Dlatego tak ważne jest, że ja to bardzo często podkreślam, że te prace to nie są prace ekshumacyjne. Ekshumacja to jest przeniesienie szczątków z grobu A do grobu B. To są prace naukowo-badawcze. My tak naprawdę jesteśmy zespołem czysto naukowym. Do ekshumacji potrzebujemy firmy pogrzebowej, a nie zespołu badawczego. Tylko że jakbyśmy zrobili zwykłą ekshumację, to się często mówi, że powinniśmy dokonać na Wołyniu, to byłoby więcej pytań niż odpowiedzi. Dlatego albo przyjmiemy model badawczy, i to godząc się na to, że to będzie dłużej trwało, ale po tych pracach nie ma negacji, nie ma dyskusji, bo z genetyką się nie dyskutuje. Jeżeli byśmy ten grób w Późnikach przenieśli po prostu i stwierdzili, że no były tam prawdopodobnie kobiety i dzieci, nie jesteśmy specjalistami, więc tylko możemy mówić prawdopodobnie, no to byłoby więcej pytań niż odpowiedzi. Bo zaraz mogłyby się pojawić różne teorie, że to może w wyniku Hiszpanki, może w wyniku działań pierwszowojennych i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nie ma dyskusji. Tutaj po identyfikacjach już nie ma absolutnie żadnych dyskusji. Mamy zidentyfikowane zarówno kobiety, dzieci, jak i mężczyzn, którzy zgodnie z relacjami świadków zostali zamordowani.
I tak naprawdę wasze badania są tylko potwierdzeniem tych relacji, które mamy. Skoro mówimy o ilości, jak to długo może potrwać? Załóżmy, że mamy sytuację, że tak powiem, polityczną, prostą. To znaczy, że Ukraina daje kolejne pozwolenia. Te ekshumacje krok po kroku, miesiąc po miesiącu, rok po roku się odbywają. Jak to długo może potrwać?
To są
powiedzmy,
lata.
Biorąc pod uwagę ten skład badawczy, który mamy, liczbowo, bo to już się wiadomo, że pojedynczy badacze się mogą zmienić, to jak to może potrwać długo?
No to są lata badań, ale musimy pamiętać jedną rzecz, że my nie będziemy w stanie znaleźć wszystkich ofiar, nie będziemy w stanie przebadać wszystkich miejsc, bo po prostu nie wiemy, gdzie te osoby są pochowane. Późniki pokazują, jak w soczewce, z jak trudną sytuacją się mierzymy. Jeżeli chodzi o Późniki, to do dzisiaj żyją osoby, które widziały pochówek, które widziały grób.
A i tak było trudno go znaleźć.
4 miesiące szukaliśmy pierwszego grobu. A dzisiaj wiemy, zresztą to się pojawi w relacji świadków, że groby były 2. I my dzisiaj szukamy drugiego grobu. I nie wiemy, ile czasu będziemy go szukać. To jest olbrzymi obszar. Tej miejscowości nie ma. To była miejscowość, gdzie było około 200 gospodarstw. Część ofiar zginęła i pozostała pewnie w domostwach, bo to było bardzo częste, że pod domami były takie ukrycia ziemianki i w momencie, kiedy dochodziło do podpalenia domu, dom się zawalał i ci ludzie zostali w tych domostwach. Nie ma dzisiaj fizycznej możliwości, żebyśmy przekopali i przebadali wszystkie miejscowości. To są tysiące miejscowości, tysiące miejsc. Natomiast powinniśmy zrobić wszystko, żeby jak najwięcej ofiar odnaleźć i jak najwięcej ofiar zidentyfikować. I tu ten czas odgrywa znaczenie, bo ci bliscy odchodzą, ci najbliżsi, czyli rodzeństwo, no rodzice już, to jest oczywiste, że nie żyją, rodzeństwo i dzieci.
I bliżsi krewni.
Ci najbliżsi krewni, oni odchodzą, więc my musimy jak najszybciej od nich pobrać materiał i też jak odchodzą ci bliscy, to też odchodzi pamięć o tych miejscach, bo nikt głęboko tych zbrodni nie badał po wojnie, bo przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę był to temat przemilczany.
Właśnie, skoro on był przemilczany, to jak to jest z Ukraińcami? Głównie z Wołynia, tam gdzie byliście, bo przecież na pewno czasami rozmawiacie. Czy oni wiedzą o tym, co się stało? Czy dla niektórych to jest całkowite zaskoczenie? No już może dzisiaj niekoniecznie, ale biorąc jakby kilka lat do tyłu. Czy to jest też tak, że rzeczywiście oni nie mają świadomości, co się stało? Czy po prostu to jest taka tajemnica, o której nikt nie mówi, a wszyscy wiedzą?
Wydaje mi się, że w dużej części nie mają świadomości tego, co się stało. Oni widzą to, co się działo w okresie już powojennym, tej walki z Sowietami, bo o tym się uczą, o tym się mówi.
Natomiast, i to się pamięta.
I to się pamięta, natomiast tych ciemnych kart historii się po prostu nie pamięta. Nie chce się też pamiętać, tak? Nie chce się o tym opowiadać.
No nie ma się czym chwalić, powiedzmy sobie.
Nie ma się za bardzo czym chwalić, oczywiście. Więc to jest jakby naturalny mechanizm. Więc wiedzy na temat tego, co się wydarzyło na Wołyniu i na Podolu, po prostu nie ma. Stąd też tak skrajne reakcje i tak skrajne zachowania.
Ja myślę, że to jakby tak dużo rzeczy jest niewyjaśnione, w związku z tym myślę, że te rzeczywiście emocje się bardzo podnoszą.
Ale my tych emocji na miejscu nie widzimy. My nie mieliśmy ani, a pracowaliśmy już przez ostatnie te 3 lata, pracowaliśmy razem, to jest ileś miesięcy na Ukrainie. Nie spotkaliśmy się z żadną sytuacją, w której usłyszelibyśmy nawet jedno słowo, które by nas atakowało.
Czy to jest tak, rozumieją w tej waszej ekipie, ja rozumiem, że samych badaczy, no to są badacze, którzy przyjeżdżają z Polski, ale w takiej ekipie... No
nie jest zespół ukraiński, który zawsze z nami pracuje.
No właśnie, chciałabym
jest
się...
Jest partner ukraiński, oczywiście za każdym razem, bo tak jest skonstruowana forma zezwoleń, że tak naprawdę pracę prowadzi partner ukraiński. My uczestniczymy w tych pracach, tak, ale wnioskuje, składa wnioski jakby od strony formalnej. Jest to zaangażowany partner ukraiński. Jest to 3 podmioty, które takie prace mają licencję, mogą prowadzić na Ukrainie, więc zawsze jest partner ukraiński i są też oczywiście służby ukraińskie. To jest kilkadziesiąt osób, a nawet czasem powyżej 100 osób, które są cały czas podczas tych prac. To jest olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne. Ukraina bardzo dba o to, żebyśmy byli po prostu bezpieczni, tak?
Z jednej strony bezpieczeństwo, ale z drugiej strony, pytając się o tą ekipę, myślałam, że po prostu część osób, które po prostu te ziemne, pierwsze prace wykonuje, że to są właśnie Ukraińcy.
Zespół techniczny nasz jest czysto polski, znaczy są sami Polacy, ale jest partner ukraiński, gdzie też oni biorą udział, są też archeolodzy i też zespół techniczny.
Pytam się o to, to jak już wiemy, że to jest mniej więcej, to jest po prostu współpraca, no to bardzo często to są oczywiście ludzie spoza Wołynia, to nie muszą być tylko tak. Z Wołynia. A jak oni reagują, jak ci Ukraińcy reagują na to, co krótko mówiąc zobaczą? Też są zaskoczeni?
Znaczy oni sobie zdają sprawę, przy czym pracujemy i widzą, tak? No i tam tutaj jest jakby pełna współpraca, rozmawiamy, dyskutujemy. Natomiast no, nie było żadnych negatywnych reakcji, tak? No to są zespoły, to są fachowcy, specjaliści, więc widzą to samo co my.
Chciałabym jeszcze o samych badaniach sekundkę porozmawiać, dlatego że my mówimy, że pobierany jest materiał genetyczny, ale 80 lat to jest dużo. Ja nie wiem jak, ale wydaje mi się, że gdzieś też dzisiaj czytałam, że jednak tamte ziemie, tamte okoliczności sprawiają, że no to DNA, no krótko mówiąc, rozpada się. Że to nie jest tak, że wy wyciągacie, przepraszam, że obrazowo powiem, ale wyciągacie kość, bierzecie próbkę i wiadomo, że tam wszystko jest. I
dlatego dzisiaj jesteśmy jedynym zespołem w Polsce, który analizy te kostne tak naprawdę wykonuje na tak szeroką skalę. Wszystkie badania, które są wykonywane przez IPN, cały materiał kostny jest analizowany u nas. Te badania, które my wykonujemy tak samo i bardzo wiele spraw trafia do nas, to jesteśmy wyspecjalizowanym laboratorium w tym ekstremalnie trudnym materiale. To jest ekstremalnie trudny materiał.
No właśnie chciałabym, żebyśmy powiedzieli chwilkę o tym, bo też chciałabym jakby naszym słuchaczom uświadomić, że to nie jest tak, że przepraszam, znowu, wyjmujecie kość, pobieracie fragment do badań i wiemy, o to jest Iksiński.
No nie.
To tak nie działa.
Nie. Tak nie działa.
To podpowiedzmy trochę, bo to trzeba dużo głębiej. To trzeba też wiedzieć, gdzie pobrać fragment, żeby to DNA, krótko mówiąc, nie, bo ono się rozpada, tak?
Czy
to...
Tak, no jego nie ma tak naprawdę. To są, ja powiem tak obrazowo, to tak jakbyśmy wzięli 1,5-metrowej wysokości książkę telefoniczną, w której jest 3 miliardy liter. Tą książkę wrzucili do niszczarki i zaczęli wyciągać takie paski, na których jest zachowanych 50, 60, 150, 200 pojedynczych liter. I my na podstawie tych pasków jesteśmy w stanie dzisiaj odtworzyć cały genom. Czyli dzisiaj jesteśmy w stanie na podstawie tych pojedynczych pasków zidentyfikować człowieka. To jest rzecz niewyobrażalna. Jest to bardzo skomplikowany proces biochemiczny. Takie standardowe badanie na pokrewieństwa w takiej sprawie teraźniejszej jesteśmy w stanie wykonać w ciągu 24 godzin. Jeżeli chodzi o materiał kostny, to są miesiące badań. Dzisiaj oczywiście my jesteśmy olbrzymim zespołem. To jest zespół kilkudziesięcioosobowy. Jedno z największych laboratoriów na świecie. I ten proces oczywiście jest nieporównywalnie szybszy niż jeszcze 5-10 lat temu. Natomiast nadal są to badania ekstremalne. Proszę pamiętać, że na Wołyniu mamy do czynienia ze szczątkami bardzo często kobiet i dzieci, których szkielety są bardzo delikatne. I one po prostu w takich grobach masowych po takim czasie ulegają niemalże zupełnemu rozkładowi. Zostają pojedyncze fragmenty kostne. I my z tych fragmentów kostnych jesteśmy w stanie dzisiaj ludzi identyfikować, identyfikować też dzieci, co jeszcze kilka lat temu było absolutnie niemożliwe. Więc to tak naprawdę dzięki temu, że jest to zespół badawczy, zespół, który między innymi prowadzi pracę w Stargardzie, w Stalagu 2D, gdzie bardzo wiele nowych metod tworzymy właśnie pracując w takich miejscach.
To już na zakończenie chciałabym się zapytać, czy to wszystko u nas, to znaczy to wszystko u nas na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, czy to te najważniejsze badania, bo tam pobieracie wszystkie próbki, a to wszystko, ale później analiza się odbywa u nas. Tak. To rozumiem? Dobrze to
tak,
pojmuję?
Oczywiście. Tak, tak, cała analiza laboratoryjna odbywa się tylko i wyłącznie u nas.
Czyli można powiedzieć, że na naszym Uniwersytecie Medycznym mamy przyszłych takich profesorów jak Andrzej Osowski, że tacy młodzi ludzie się też uczą. I czy oni chcą tą trudną naukę zgłębiać?
Chcą naukę zgłębiać. Mamy bardzo wielu, bardzo zdolnych naukowców. I dzisiaj ten zespół to jest zespół kilkudziesięcioosobowy, a profesorów już jest kilku w tym zespole. Niekoniecznie ja jestem tym, który ma najwyższy stopień naukowy.
Prorektor to chyba wysoko. Mówię, nie, to nie jest, oczywiście to jest funkcja, ale myślę, że też prorektorem nie zostaje się przypadkowo. No ale dzisiaj nie o tym będziemy mówić. To kiedy kolejne jakieś, powiedziałabym, sensacyjne informacje uzyskamy? Czy tu nie chodzi o pośpiech, tylko chodzi o fakty?
To jest mrówcze. Ja zawsze podkreślam, że na jedną osobę zidentyfikowaną jest kilkaset osób, których nam się nie udało zidentyfikować. Więc nie udało się, nie dlatego, że nie udało nam się uzyskać profili genetycznych, tylko nie mieliśmy materiału porównawczego. Więc tych porażek, tak to nazwijmy, jest naprawdę bardzo dużo. Cieszymy się, że ofiarom Wołynia udało się przywrócić tożsamość, a co za tym idzie godny pochówek i godność i pamięć. I mamy nadzieję, że kolejne identyfikacje jeszcze w tym roku uda nam się wykonać.
Chociaż chciałabym tu już na zakończenie powiedzieć, że jeżeli mówicie, że w danym grobie zbiorowym było 43 osoby, wyście mówili, że początkowo prawdopodobnie są 42, czyli minimalną liczbę mówicie, a jak się okazuje, że jest więcej, to tam jednak wiemy, że są 43 osoby i być może nie znamy ich konkretnych nazwisk, nie mamy tej pewności, bo nie mamy tej skali porównawczej czy możliwości porównania, ale wiemy, że to są 43 osoby. Pytam o to na zakończenie, dlatego że za parę lat będziemy mogli powiedzieć, że prawdopodobieństwo tych ofiar, bo ja też nie chcę ani tutaj bronić to, co teraz powiem, proszę państwa, to chciałbym, żebyśmy jeszcze trzymali faktów. Jeszcze parę lat temu to było 20 tysięcy, potem było, no powiedzmy może 40 tysięcy, potem było 60, a dzisiaj już czasami słyszymy o 120 tysiącach ofiar. Chciałam też podkreślić, każda ofiara to jest coś niedobrego, to jest zło. Ale czy będziemy mogli za kilka lat powiedzieć, że tych ofiar jest określona liczba, że mniej więcej to jest tyle, więcej niż mniej prawdopodobnie?
Tu musimy pamiętać jedną rzecz, że odnalezienie ofiar jest ekstremalnie trudne. To tak wspomniałem wcześniej, późniki to pokazały. Tutaj, żebyśmy oszacowali dokładną liczbę ofiar, to tu, tu, my genetycy tego problemu nie rozwiążemy, ani podczas ekshumacji. Natomiast analizując takie miejsca, zawsze jesteśmy w stanie skalę pokazać, tak? Ilości ofiar. Jeżeli w późnikach mówimy około 100 ofiarach, z genetyki widzimy, że odnaleźliśmy około 50% ofiar, to ta liczba koresponduje z analizami genetycznymi i dzięki temu jesteśmy w stanie w jakiś sposób, oczywiście bardzo przybliżony, ekstrapolować i weryfikować te informacje. Natomiast ten temat wymaga głębokich badań historycznych, a tych historyków, którzy się tym tematem zajmowali, było naprawdę bardzo niewielu. No, najsłynniejszy profesor Motyka, kilku innych, ksiądz Isakowicz-Zaleski, ale...
Ale to trochę za mało.
To jest trochę za mało. Szczerze, więc,
tak. Rzeczywiście profesor Grzegorz Motyka tak. Od wielu lat się tym zajmuje. Bardzo robi to skrupulatnie. Myślę, że tak jak w genetyce podchodzi do tego z wielką taką drobiazgowością z jednej strony, uczciwością z drugiej strony. Panie profesorze, będziemy do tego tematu jeszcze wracać, myślę, bo to jest ważny temat dla wielu rodzin. Te 8 nazwisk, które zostało, te 8 osób, które zostało przywróconych rodzinom, to bardzo ważne, ale to dopiero początek. Profesor Andrzej Osowski, prorektor do spraw technologii medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu.